Święto Maryjne dzisiaj obchodzimy w Polsce. W związku z tym nasz dzisiejszy gość, pani Joanna Tomalska-Więcek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Historyk sztuki, pracownik Muzeum Podlaskiego, ale jednocześnie chyba największy specjalista od wizerunków maryjnych, jeśli chodzi o nasz region.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ten temat jest moją pasją. Staram się znaleźć jak najwięcej wiadomości, jak najwięcej informacji. Także dlatego, że to dużo mówi o obyczajach i o życiu, które kiedyś tu na Podlasiu się toczyło.
Mnóstwo jest miejscowości, przywoływaliśmy je przed jakimś czasem w naszym Podlasiu, które słyną z cudownych wizerunków maryjnych. Jak wiele ich jest w regionie?
To jest dobre pytanie, tylko nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Także dlatego, że wiele wizerunków zaginęło. O innych bardzo mało wiadomości się zachowało. Ja bardzo się cieszę, że tak wiele udało mi się odnaleźć na temat wizerunku w Supraślu, o którym już w XIX wieku pisał monografista klasztoru Dołmatow, że przychodzili do niego, do tego wizerunku i prawosławni, i unici, wtedy w XIX wieku, to zaskakujące, i katolicy, i nawet ewangelicy. To pokazuje, że życie tutaj, w tym wielowyznaniowym, wielonarodowym zakątku kraju było nieco inne niż nam się wydaje. A jestem dumna także dlatego, że znalazłam potwierdzenie kultu tego obrazu, tej ikony Matki Boskiej Supraskiej z 1632 roku. To jest XVII wiek, pierwsza tercja XVII wieku, czyli czasy, kiedy takich wizerunków objawiało się ogromnie dużo. I wtedy jeden z bardzo znanych historyków polskich, czy może geografów, napisał, że do Supraśla zbiegają się tłumy z powodu cudów przy obrazie. To jest potwierdzenie właściwie pierwsze pod względem chronologicznym kultu obrazu.
Mówi pani o ikonie supraskiej. Myśmy wcześniej wspominali również o obrazie, czy też ikonie Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten nasz region jest taki bardzo zróżnicowany, ponieważ te ikony czy obrazy czasami wędrowały po różnych kościołach.
Tak. I kopii obrazu częstochowskiego było tu bardzo, bardzo dużo. Do najsławniejszych należał zachowany obraz w Topczewie, w kościele w Topczewie, o którym w XVIII wieku, to też był początek XVIII wieku, miejscowy proboszcz napisał, że dzięki temu obrazowi został wskrzeszony. Ten obraz nadal pozostaje w kulcie, tyle że jest to kult już znacznie słabszy niż niegdyś. Chcę powiedzieć także, że kopii obrazu częstochowskiego, o którym też mówi się, że to ikona częstochowska, jest w naszym regionie bardzo dużo. Znajdują się i w kościołach, i w cerkwiach. Nie zawsze mamy świadomość, że słynny w naszym regionie obraz Matki Boskiej Róża Nostocki też jest kopią obrazu częstochowskiego. Troszkę zmienioną teraz na skutek tego, że oryginał zaginął, powstała kopia. Kopia już nieco różniąca się od tego, który kiedyś w XVII wieku zasłynął cudami.
A czy można byłoby pokusić się o takie pytanie, który z obrazów, które są w naszym regionie, poświęconych Maryi, czy pokazujących Maryję, jest najstarszy?
Myślę, że do najstarszych należy ikona w Bielsku Podlaskim, która moim zdaniem ma wszelkie cechy ikony italo-bizantyjskiej, kreteńskiej. Moim zdaniem wiąże się z obecnością w wieku XVI, bo tak jest zresztą datowana, tych artystów, którzy niegdyś pracowali w klasztorze w Supraślu. To oczywiście wymaga jeszcze dalszych badań, poszukiwania potwierdzeń, ale faktem jest, że jest to najbardziej oryginalna i jedna z najpiękniejszych ikon w regionie.
No właśnie, chciałam panią teraz zapytać o to, jak historyk sztuki patrzy na te obrazy i która z matek boskich jest najładniejsza, jakimi kryteriami się posługiwali artyści.
No właśnie, jak to ocenić? Jeżeli chodzi o klasę artystyczną, to na pewno ta, o której mówiłam, czyli ikona z Bielska. No właśnie, ale jeżeli patrzymy na ikonę w Chodyszewie, w kościele w Chodyszewie, to ikona niegdyś unicka i widzimy jej autentyczność. Ona jest bardzo bliska sztuce ludowej, jakby można było dziś powiedzieć, ale jest szczera, jest autentyczna, jest tak namalowana, jak widział ją niegdysiejszy, niekoniecznie utalentowany malarz. Czy można ją ocenić jako słabą mierno-artystycznie? Moim zdaniem nie. Więc to jest sprawa bardzo trudna do ustalenia. Tu też warto przypomnieć, że do obrazu w Różanym Stoku przychodziły na przykład Tatarki. Wydaje się to zaskakujące, ale już z XVII wieku mamy potwierdzenie, że kobiety, które poszukiwały pomocy, poszukiwały jej w różnych miejscach. Także w kościołach, które praktycznie nie należały do ich kultury. A okazuje się, że te więzi między różnymi wyznaniami były bliższe niż nam się wydaje.
Różany Stok, Krypno, Supraśl, Łomża. Tam wszędzie są piękne obrazy. W Łomży jest Matka Boża Pięknej Miłości. To taki właściwie trochę zapomniany obraz, który został nobilitowany dzięki koronacji przez Jana Pawła II, papieża naszego. Ale tych obrazów jest ogromnie wiele. A czy są takie obrazy, o których nie za dużo wiemy? Które są, natomiast nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o nich nic więcej, ponieważ nie zachowały się świadectwa.
Też takich obrazów jest sporo. Na przykład ikona w Puchłach, w cerkwi w Puchłach, o której są świadectwa XVII-wieczne, ale ikona z całą pewnością jest XVIII-wieczna. No właśnie, wiemy, że cerkiew spłonęła. Czy spłonęła wtedy również ikona? Prawdopodobnie. Kto namalował jej kopię? Jak silny był kult, skoro lud pragnął mieć taki wizerunek, taką ikonę nadal. Nie znamy jej historii.
W studiu gość Joanna Tomalska-Więcek z Muzeum Podlaskiego, specjalistka od sanktuariów maryjnych i od wizerunków Matki Bożej. Jako historyk sztuki pani się tym dokładnie zajmuje. Wspomniała pani przed kilkoma minutami, że bardzo często te ikony czy obrazy były wywożone i ginęły. Jaka jest historia tych obrazów później? Czy da się to odnaleźć?
No to jest cała ogromna wiedza, albo też ogromna biała plama. Na przykład jak w przypadku ikony, o której mówiłyśmy, ikony Supraśla. Co się z nią stało? Czy uległa zniszczeniu? Dla mnie fenomenalnym śladem jest ikona Supraśla, która odnalazła się w Moskwie, w Galerii Tretiakowskiej. Inna oczywiście, ale to także ikona maryjna, XVII-wieczna, z pewnością dzieło lokalne, czyli warsztatów, nawet na pewno wiemy skąd, z Lipska, z naszego podlaskiego Lipska, która została wywieziona prawdopodobnie po 1939 roku, a może po 1915.
Czyli bieżeństwo, kiedy rzeczywiście bardzo często te ikony wędrowały z bieżeńcami.
I to, co pani powiedziała, to znaczy ikony, które wędrowały z bieżeńcami, ponieważ lud był do nich bardzo silnie przywiązany. No niestety zdarzyła się po drodze historyczna tragedia w postaci rewolucji październikowej. I ludzie, którzy zostali zatrzymani przez wydarzenia historyczne w ówczesnej Rosji Radzieckiej, w wielu przypadkach nie wrócili i w ogromnej części przypadków nie wróciły również ikony. To się stało z ikoną, obrazem z Różanego Stoku, z ikoną z Supraśla i z wieloma, wieloma innymi. Nigdy nie będziemy, a może jednak będziemy kiedyś wiedzieli, może poznamy ich losy. W każdym razie fakt, że ich nie ma, nie znaczy, że nie trzeba ich badać.
No właśnie, a Stary Kornin, ikona, która właściwie została zachowana już tylko i wyłącznie w takiej księdze cudów, które się zdarzyły pod tą ikoną, została ponownie napisana, bo to jest kolejna ikona, która na bazie świadectw, które zostały, została przywrócona do życia.
To prawda, tylko my wiemy, jakie cuda się zdarzyły przed tą ikoną, ale w żadnej mierze nie wiemy, jak ona wyglądała. Więc ta rzekoma kopia jest w istocie fantazją ikonograficzną, ponieważ w żadnym źródle nie ma informacji, czy ona jest powtórzeniem którejkolwiek ze znanych nam ikon. To są niestety częste przypadki, że wiemy o ikonie, która funkcjonowała jako słynąca cudami, ale nie wiemy, jak wyglądała.
No właśnie, nie wiemy też często, kto je malował czy pisał. Dlaczego tak niewiele śladów pozostało po tym, kto wykonywał te piękne dzieła sztuki też?
Wiem o dwóch ikonach, które powstały w Lipsku. To bardzo ciekawa historia. Jedna z tych ikon, o której wspomniałam, znajduje się dziś w Moskwie. Druga spłonęła wiecznie. Obie nosiły napis na odwrociu, na deskach, u Szymona w Lipsku. I datę 1626 i 1628. To znaczy, że takie ikony powstawały w Lipsku.
To była jakaś szkoła, szkoła ikony
właśnie,
pisarstwa?
Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak, ale nie ma żadnych źródeł na ten temat. Ale też z całą pewnością burzliwe dzieje Podlasia sprawiają, że archiwa, materiały źródłowe uległy rozproszeniu i ja wiem na pewno, że znajdują się te poświęcone nam i w Moskwie, i w Kijowie, i w Grodnie, i w Mińsku. Także jest to cały ogromny obszar wiedzy, któremu warto się poświęcić.
Jest pani też archiwistką i dokumentalistką i bywa pani również w tych miejscach. Jaki jest problem w takim razie, żeby odszukać ślady tam w Kijowie czy w Moskwie naszych ikon?
Jeżeli chodzi o Moskwę, to trudno jest dotrzeć do tych archiwów. Na pewno nie jest to zajęcie dla jednej osoby i nie jest to zajęcie dla prywatnej osoby. To już taka legendarna okrągła pieczątka. Bez papieru z okrągłą pieczątką nie ma co marzyć o dostępie do źródeł archiwalnych. Ale z całą pewnością podkreślam, warto się o tę okrągłą pieczątkę i o ten papier starać, ponieważ to jest nasza historia, nasza podlaska historia, którą mamy szansę odkryć i pełniej poznać życia naszych przodków.
Na zakończenie chcę zapytać o marzenie związane z ikonami. Jakie jest pani marzenie?
Oj, dowiedzieć się jak najwięcej. To jest taka siła, która mnie napędza i do pracy, i do poznawania, i do tropienia, bo wydawać by się mogło, że o ikonie Matki Boskiej Supraskiej wiadomo już prawie wszystko. Ale okazuje się, że jak człowiek podrąży jeszcze trochę jakieś materiały źródłowe, jakąś literaturę, to jeszcze są pytania.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Pani Joanna Tomalska-Więcek była moim gościem. A my oczywiście zapraszamy też Państwa do słuchania naszego programu, bo o sanktuariach maryjnych, które dzisiaj będą również nawiedzane przez nas wszystkich z tymi pięknymi wianuszkami do poświęcenia, mówić będziemy w programie jeszcze do 12.00.